Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę cykl kateches poświęconych miłosierdziu w perspektywie biblijnej. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zaznaczył, że Pismo Święte przypomina, że miłosierdzie Boże jest obecne w całej historii ludu Izraela. Szczególnym tego świadectwem jest opis wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej, zaznaczył Ojciec Święty. Wskazał, że ucisk Izraelitów, ich rozpaczliwe położenie spotyka się z Bożym miłosierdziem, które nie jest obojętne na cierpienie uciśnionych. Pośrednikiem tego miłosierdzia, przypomniał papież, staje się Mojżesz.
Boże miłosierdzie zawsze działa, by zbawić. Pan poprzez swego sługę Mojżesza prowadzi Izraela przez pustynię, jakby był synem. Wychowuje go do wiary i przymierza z nim, tworząc więź bardzo silnej miłości. Miłości podobnej do więzi łączącej ojca z synem i oblubieńca z oblubienicą. Boże miłosierdzie posuwa się tak daleko, że Bóg proponuje relację szczególnej i wyłącznej, uprzywilejowanej miłości.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków, papież powiedział.
Witam przybyłych na tę audiencję pielgrzymów polskich. Nadzwyczajny jubileusz zaprasza nas, byśmy otworzyli serca na dary Bożego miłosierdzia, nawrócenia, przebaczenia grzechów, odnowy ducha, miłości i pokoju. Umocnieni tymi darami, pamiętajmy, że Bóg nieustannie kocha nas, słucha, oczekuje naszej wierności w przymierzu, które zawarł z nami w dniu naszego Chrztu Świętego. Bądźmy dla bliźnich i świata całego świadkami Jego miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. W Radiu Maryja dalsze informacje. W środę minęło 71 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Tego dnia obchodziliśmy także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na terenie dawnego obozu. Wzięło w nich udział między innymi kilkudziesięciu byłych więźniów, a także prezydenci Polski i Chorwacji. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że Auschwitz jest ostrzeżeniem przed tym, co może się stać, gdy życie społeczne, publiczne, polityczne zdominuje nienawiść.
Co może się stać, jeżeli prawo międzynarodowe jest łamane, a społeczność międzynarodowa w porę nie reaguje? Co może się stać, jeżeli jedne państwa zachowują się agresywnie wobec innych, jeżeli zagarniają ich terytoria, jeżeli szerzą wojnę i nienawiść? Auschwitz więc jest i zawsze będzie wielkim ostrzeżeniem.
Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Początkowo jego celem była eksterminacja polskiej inteligencji. Następnie stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów. Dlatego w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu prezydent Andrzej Duda wskazał, że zadaniem i obowiązkiem między innymi Polaków jest głoszenie prawdy o tym, co działo się w Auschwitz, kto był sprawcą, a kto ofiarą. Również premier Beata Szydło podczas uroczystości w Warszawie apelowała o odważną obronę prawdy.
Tych obozów zagłady niemieckich, nazistowskich na polskich ziemiach było dużo więcej. To straszne wspomnienia. Musimy o tym mówić, musimy o tym pamiętać, upominać się o prawdę. Nie bójmy się sprzeciwiać wtedy, kiedy próbuje się zakłamać historię. Protestujmy wtedy, kiedy nieprawdziwe informacje pojawiają się mówiące o tym, że były obozy zagłady przypisywane innym narodowościom. Nazistowskie Niemcy, nazistowskie obozy zagłady.
To ważne zwłaszcza, gdy wciąż na świecie pojawia się kłamliwe sformułowanie na temat obozów zagłady. Także dziś określenie polski obóz koncentracyjny Sobibór pojawiło się na stronach internetowych trzech rosyjskich mediów, agencji prasowej RIA Novosti, stacji TV Kanał 5 i rosyjskojęzycznej wersji telewizji RT. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie wyraziła stanowczy protest wobec nieprawdziwego sformułowania. Po interwencji agencja Novosti poprawiła je. Szef redakcji zapewnił, że doszło do pomyłki i przekazał przeprosiny. 31 marca ruszy proces 5 osób, między innymi byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku. Tak zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie, który wcześniej odmówił umorzenia sprawy, o co wnosiła obrona. Wskazał, że merytoryczna ocena dowodów w tej sprawie możliwa jest tylko podczas procesu. 11 rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w trybie prywatnym oskarżyło 5 osób o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska po tym, jak sprawę umorzyła prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Poseł Jacek Świat, który w katastrofie smoleńskiej stracił żonę, mówi, że dzisiejsza decyzja sądu to bardzo dobra informacja.
Prokuratura, obrońcy oskarżonych wnosili o umorzenie. Cieszę się bardzo, że sąd tego wniosku nie przyjął, że ta sprawa się odbędzie. Bo trzeba też przypomnieć, że przecież o ile za stronę merytoryczną wizyty katyńskiej odpowiadała kancelaria prezydenta, o tyle całość spraw organizacyjnych spoczywała na administracji rządowej. A koordynatorem tych rządowych działań był minister Rabski. Wiemy doskonale choćby z raportów NIK-u, czy licznych dowodów przedstawionych na przykład na konferencjach smoleńskich, że ta wizyta była nieprzygotowana. Zaniechania ministra Rabskiego i jego podwładnych spowodowały choćby obniżenie statusu bezpieczeństwa lotu prezydenckiego w stosunku do odbywającego się 3 dni wcześniej lotu premiera. No to jest rzecz po prostu niebywała.
Oskarżeni to Tomasz Arabski, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i odwołany niedawno ambasador w Hiszpanii. Dwoje urzędników Kancelarii Premiera, Monika B. i Mirosław K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie, Justyna G. i Grzegorz C. Podstawą aktu oskarżenia jest artykuł 231, paragraf 1 Kodeksu Karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu budżetu na 2016 rok. Politycy PiS-u podkreślają, że jest to pierwszy budżet prorodzinny, prospołeczny i solidarnościowy. Posłowie w głównej mierze Platformy Obywatelskiej zgłosili 270 poprawek do ustawy. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem tylko 6 z nich. Posłowie rekomendują m.in. obniżenie o ponad 3 miliony złotych wydatków na Trybunał Konstytucyjny. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na podwyżki dla pracowników sądów. Zwiększony ma być też budżet ochotniczych straży pożarnych. Poseł Andrzej Jaworski, szef Sejmowej Komisji Finansów, zauważa, że Platforma Obywatelska poprzez poprawki chciała wywrócić zapisy najważniejszych ustaw.
To, co jest najważniejsze, że w tym budżecie są pieniądze na 500+, że są pieniądze na bezpłatne leki dla seniorów, że są pieniądze na dodatki, na podniesienie zamrożonych płac. Oczywiście wszystko w skali takiej, na jaką możemy sobie pozwolić, ale jest to pierwsze konkretne działanie prospołeczne.
W projekcie budżetu na ten rok zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 miliardów 500 milionów złotych i wydatki na poziomie 368 miliardów 500 milionów złotych. Deficyt nie powinien przekroczyć 54 miliardów 740 milionów złotych. Głosowanie nad projektem ustawy budżetowej najprawdopodobniej odbędzie się w piątek. W Radiu Maryja informacje ze zagranicy. 60% osób, które tylko w grudniu ubiegłego roku dostało się do Unii Europejskiej, stanowią imigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy, wynika z raportu Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic Zewnętrznych Frontex. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapewniają, że będą wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty w celu odróżniania osób szukających azylu od osób, które przybywają w celach zarobkowych. Służyć mają temu hotspoty, pobieranie odcisków palców, a także relokacja uchodźców. Imigranci ekonomiczni mają być odsyłani do krajów, z których pochodzą. Poseł Janusz Szewczak z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, odnosząc się do tych danych, stwierdził, że należy dziś zastanowić się nad przyjęciem 7 tysięcy uchodźców.
Jest rzeczą odrębną pomoc ludzka, humanitarna osobom poszkodowanym przez wojnę, rannym, kobietom, dzieciom, które ucierpiały w wyniku wojny, a co innego po prostu akceptacja przyjęcia jakichś kwot młodych mężczyzn, wśród których z pewnością jest wielu potencjalnych przynajmniej terrorystów, czy ludzi, którzy nie zaakceptują tradycji kraju katolickiego. Bardzo źle się stało. Ci ludzie powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za to w Polsce, którzy bez większego namysłu dali zgodę na przyjmowanie tych uchodźców. Mówię tu i o pani premier Kopacz, i o panu premierze Tusku.
Tylko w ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku granice Unii Europejskiej przekroczyło nielegalnie ponad 1,5 miliona osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Szef europejskich liberałów Guy Verhofstadt przesłał pozostałym grupom w Parlamencie Europejskim projekt rezolucji dotyczący Polski. Jak informuje jeden z portali, nie zawiera ona bezpośredniej krytyki rządu premier Beaty Szydło. Zapowiada jednak, że Europarlament będzie szczegółowo analizował efekty procesu nadzoru uruchomionego przez Komisję Europejską. Ponadto w rezolucji wskazano, że Parlament powróci do sprawy Polski po tym, jak Komisja Wenecka wyda opinię w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Europoseł PiS-u Tomasz Poręba mówi, że ta inicjatywa pokazuje, jakie są prawdziwe intencje działań liberałów wobec Polski. Guy Verhofstadt był politykiem, który najmocniej atakował premier Beatę Szydło podczas debaty dotyczącej sytuacji Polski na forum Parlamentu Europejskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że projekt rezolucji autorstwa Guy Verhofstadta nie zostanie poparty przez dwie największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim – chadeków i socjalistów. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radio Maryja. Dziękuję za uwagę.